Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 28 listopada, za oknem piękne słońce, aż żal nie wyjść. My na razie wyjść nie możemy, bo z przyjemnością jesteśmy tutaj dla naszych słuchaczy. Mariusz Tałekowski audycję zrealizuje, Janusz Wilczyński przy mikrofonie, a Sławek Orlik oczywiście przy naszych telefonach. 510-37-36, dwa aparaty telefoniczne, dwie linie pod tym numerem i drugi numer czujny 510-37-32. Mail czas reakcji małpa Radio Szczecin. Pl. Zacznijmy od sympatycznego telefonu od kierowcy miejskiego autobusu.
Dzień dobry, mam na imię Włodzimierz. Jestem kierowcą autobusu w zajezdni Szczecin-Dąbie. O godzinie 12.36, będąc na Końcowym na Arkońskim, przeżyłem szok i wzruszenie. Graniczy to z cudem niemalże i byłem pełen wzruszenia, już troszeczkę emocje mi ochłynęły. Otóż podeszła do mnie pani, starsza ode mnie dużo, z batonikiem i z podziękowaniem. Ja mówię, proszę panią, ale ja dziękuję. No, nie, no za co, o co chodzi? Pani mówi, a bo pan już ruszył, ale się zatrzymał i zabrał mi, a ja bym marzła. No rzeczywiście, miejsce takie było na ulicy Wyszyńskiego, tam na dole. Rzeczywiście ruszyłem z miejsca, ale zauważyłem, że jest osoba, która chciała wsiąść. Ja już parę metrów odjechałem od tego miejsca, drzwi były zamknięte, zatrzymałem autobus, wsiadła. A dzwonię dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, na ogół jeżeli jakikolwiek dobry uczynek kierowca zrobi dla pasażerów, to rzadko kiedy usłyszy dziękuję albo uśmiech. Natomiast jeżeli też kierowca jest człowiekiem i popełni błąd, a nawet jeśli go nie popełni, tylko jest wina pasażera, bo już się drzwi zamykały, już ruszała, a on wskakuje, jest przyciśnięty, no otworzy się jemu drzwi na ogół, no bo coś się dzieje, no różne mogło się wydarzyć, to najczęściej słyszymy potworne obelgi. Dziękuję za wysłuchanie, do usłyszenia.
Do usłyszenia, panie Włodzimierzu. To rzeczywiście miła, sympatyczna historia. Warto, żeby na wodzy nerwy trzymali zarówno kierowcy, jak i pasażerowie, a takich miłych gestów powinno być więcej. Nie zgodzę się z panem, że pasażerowie nie dziękują za to, że poczeka motorniczy czy kierowca autobusu. Wielokrotnie widzę właśnie, jak pasażerowie wchodzący pierwszymi drzwiami za to bardzo, ale to bardzo dziękują. Z drugiej strony przypominam wszystkim kierowcom i motorniczym, że to oni są gospodarzami pojazdów, które prowadzą, i oni przede wszystkim powinni trzymać nerwy na wodzy. Mimo wszystko właśnie spokój nas i was może uratować. Oczywiście do pasażerów też apel o ten spokój. Wielokrotnie podnosiłem na naszej antenie konieczność szkolenia kierowców i motorniczych z reakcji, ze sposobu reagowania również na agresywnych pasażerów, bo wy, motorniczowie i kierowcy, jesteście wizytówką firmy czy firm, w których pracujecie. Tyle w tej sprawie, a mówił pan o tym, że tak właśnie się przyjemnie panu zrobiło, był pan wzruszony tą sytuacją. No właśnie, my czekamy, żeby się nam przyjemnie zrobiło na widok jarmarku bożonarodzeniowego. W tamtym roku jarmark bożonarodzeniowy organizowany przez miasto Szczecin, a konkretnie miejską spółkę Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia, uwaga, zakończył się 17 grudnia. Tak, tak, 17 grudnia już było po jarmarku. Na naszej stronie internetowej w zakładzie audycję Czas Reakcji. Zdjęcia, piękne zdjęcia z pięknego jarmarku, naprawdę na europejskim poziomie, który odbywa się już w Poznaniu. Podobnie jarmark bożonarodzeniowy już trwa we Wrocławiu. 1 grudnia ruszy jarmark w Gdańsku. No właśnie, miejmy nadzieję, że u nas będzie tak pięknie i że będzie ten jarmark trwał do 23 czy 22 grudnia, nie do 17 grudnia. O tym będziemy rozmawiali po 12.30 z naszym gościem, ale to nie jest jedyny temat jarmark bożonarodzeniowy. Porozmawiamy także o starych, dobrych, ale właśnie niedobrych nawykach spółdzielni mieszkaniowych. Tym razem chodzi o spółdzielnię mieszkaniową Dąb. Malowanie klatek schodowych farbami olejnymi w czasach, kiedy mamy o wiele zdrowsze, bezpieczniejsze dla zdrowia człowieka farby rozcieńczane wodą, to farbami olejnymi, jak informuje nasz słuchacz na jednym z osiedli, jest malowana klatka schodowa, jest zima, trudno wietrzyć, no i zapach jest naprawdę dolegliwy, aż głowa boli. No i wrócimy do sprawy podpalaczy promenady w Trzebieży. Dzisiaj rozmowa z prawnikiem tuż po 12.30. Czy sąd może zasądzić prace publiczne, czy też prace przy odbudowie tej promenady właśnie dla aresztowanych sprawców tego podpalenia, zresztą mieszkańców Trzebieży. Ogólnie mówiąc, co może sąd w tej sprawie, jakie kary może zasądzić? Chodzi o to, żeby ta kara czegoś tych sprawców nauczyła. To nasz plan minimum oczywiście, bo spraw jest więcej, takich, które wymagają szybkiej reakcji, na przykład oto jedna z nich.
Dzień dobry, mówi Andrzej. Rano jechałem do Szczecina o 6:00, teraz wracam też i sytuacja na węźle Kijewo, nie wiem, czy ktoś tam służbą już przekazywał, pas oddzielający drogę między, na tym moście, taki krawężnik gumowy, jest to przesuwany, jakby przekazać tam odpowiednią służbą, żeby ktoś po prostu się nie wystraszył, tak jak ja rano się wystraszyłem, żeby nie było jakiejś niepotrzebnej kolizji. Dziękuję.
Ta guma fachowo nazywa się separator i właśnie ten separator został prawdopodobnie przez jakiś pojazd przesunięty. Zgłosiliśmy sprawę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i w trybie natychmiastowym podobno pojechał tam samochód z ekipą, która ma to sprzątnąć. Trudno, żeby jakiś kierowca wysiadł w tym miejscu, zatrzymał ruch, ponieważ tam jest duże natężenie tego ruchu, więc rzeczywiście to musi zrobić odpowiednia służba. Dziękujemy za ten sygnał. A teraz pytanie do naszych słuchaczy, czy też mieli takie, w cudzysłowie, przygody jak pan Arek? Pan Arek pisze tak, zbliżają się święta i dużo osób będzie chciało kupić sobie nowiutki, fajny telewizor smart. Jestem jedną z tych osób. Smart to znaczy taki inteligentny, mądry telewizor. Tylko, że my wszyscy jesteśmy prawdopodobnie oszukiwani przez producentów telewizorów i sprzedawców w sklepie. Właśnie się dowiedziałem, że niektórzy producenci telewizorów, to jest Panasonic, Samsung i inni prawdopodobnie po roku lub dwóch użytkowania telewizora wyłączają obsługę aplikacji YouTube czy Netflix. Nikt o tym na głos nie mówi, a na pewno nie sprzedawcy w sklepie. Oni nie informują klienta, że telewizor może być smart tylko przez pierwszy rok lub dwa. Proszę w miarę możliwości sprawdzić, czy tak jest w rzeczywistości i nagłośnić tę sprawę, jeśli to się potwierdzi. Prosimy słuchaczy o wsparcie 510-37-36. Czy rzeczywiście tak jest, że po dwóch latach w waszych telewizorach Panasonic, Samsung została wyłączona ta usługa Smart i nie można korzystać z YouTube'a czy Netflixa? Prosimy o kontakt. Sławek czeka na telefony 510 37 i 36. A teraz jeszcze jedna sprawa. Przenosimy się na chwilę na razie do Trzcińska Zdroju. Nasz słuchacz informuje, że od dwóch lat nie może się doprosić, żeby w całej gminie na przystankach autobusowych zmieniono rozkłady jazdy na aktualne. Są tam rozkłady jazdy sprzed dwóch lat. Komunikacja jeździ. Nie wiem, czy pasażerowie są, czy mimo, że na przykład pasażerów nie ma, to się opłaca. No w każdym razie sprawdzamy ten sygnał. Słuchacz mówi, że walczy od jakiegoś czasu o te nowe rozkłady jazdu i bezskutecznie. Mam nadzieję, że pomożemy. I jeszcze jeden interesujący temat, któremu bliżej się zamierzamy przyjrzeć. Otóż jest w Szczecinie, na razie nie mogę podać precyzyjnych danych, pewna wspólnota mieszkaniowa, w ramach której jest właściciel kilku mieszkań, który od roku czy nawet więcej nie płaci za kilka lokali czynszu. No i dług już wzrósł powyżej 200 tysięcy złotych i zdaniem naszego informatora zarządca tej wspólnoty nie robi nic, żeby wyegzekwować ten dług. Podwyższany jest czynsz innym lokatorom, a właśnie ten niepłacący nie płaci w najlepsze i nic się w tej sprawie nie dzieje. To sprawa, którą zajmiemy się w najbliższym czasie. A teraz jeszcze może wróćmy do sprawy Ostrów Grabowski. Przypomnijmy, to jest taki półwysep tutaj przy terenach portowych i tam trafia urobek z dna, kiedy jest pogłębiany tor wodny. No i słuchacze zaalarmowali nas, że ten urobek jest właśnie składowany na Ostrowie Grabowskim, że jest on szkodliwy, ponieważ zawiera metale ciężkie. Przypomnę, naszym gościem była wczoraj Monika Woźniak-Lewandowska, rzeczniczka Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Zapewniała, że urobek, który płynie rurą w pobliżu ulicy Hryniewieckiego, właśnie w kierunku Ostrowa Grabowskiego, jest bezpieczny. bezpieczny, jest badany, jest pod kontrolą. Ale nasi słuchacze, działkowcy mówią co innego. Sygnalizują głównie, że przeprowadzone właśnie przez działkowców kilka czy 10 lat temu badania wskazują, że ten urobek zawierał metale ciężkie. Czy obecnie zawiera? To trudno powiedzieć, ale proszę posłuchać.
Ja miałem przez lat ponad 10 działkę na Ostrowie Grabowskim, gdzie był również odkładany urobek przednio jeszcze w poprzednich latach. Na tym urobku zostały zrobione, także wykonane obrótki działkowe dla firm gospodarki morskiej. I myśmy dla bezpieczeństwa daliśmy ziemię do badania. Się okazało, tam są ogromne przekroczenia metali ciężkich właśnie na tym urobku uprzednio składowanym na tych terenach. One poprzednio były, teraz ten urobek będzie przygniatał następny urobek uprzednio złożony. Myśmy wykonali tam chyba ileś odwiertów wody do podlewania. Te wody były badane na głębokości 24 metrach i bardzo duże przekroczenie było również metali ciężkich. Wodę mieliśmy zabronioną do podlewania, ale nie mogli zabronić nam uprawy tej ziemi, ponieważ tam było dość sporo działek, coś ponad 400 działek. Tam szefowie też mieli na początkowym okresie, ale jak prawdopodobnie zarząd portu zrobił badania tego gruntu, więc ci szefowie się wycofali z tych gruntów działkowych, bo wiadomo, że nie chcieli się zatruwać. Dziękuję bardzo, do widzenia.
To jest czas reakcji. Do tej sprawy wrócimy, ponieważ jeszcze zapytamy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska o to, jak to jest z tym urobkiem, czy on jest bezpieczny dla środowiska. Okazuje się, że jak nas poinformował Andrzej Miluch, wojewódzki zachodniopomorski inspektor ochrony środowiska, to właśnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czyli inna instytucja, odpowiada za sprawdzanie właśnie tego, czy ten urobek z dna jest bezpieczny dla środowiska. A teraz wracamy do telewizorów niektórych marek. Jak to jest? Czy smart ta usługa, ta funkcja jest odbierana po jakimś czasie? Jest z nami pan Ryszard i pan Łukasz. Najpierw pan Ryszard. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kłaniamy się. Słuchamy, panie Ryszardzie.
No, ja kupiłem też 4 lata temu Panasonic i ponad rok czasu były te YouTube i te inne aplikacje.
I inne, tak.
I później wyłączone zostały.
A był pan informowany o tym właśnie w sklepie, kiedy pan kupował telewizor, że taka atrakcja pana czeka, że wyłączenie będzie?
Nie, nie, nic.
No i pojechał pan do sklepu.
Pojechałem do nich i oni mówią, a bo to firma tam coś teraz sobie tak zrobiła, że to trzeba jakieś dodatkowe aplikacje mieć. Ja mówię, no ale powinienem być powiadomiony. I to tak bez echa zostało i... Byli fachowcy różnego typu, pytałem ich, oni mówią, no to no nie nasza sprawa, to firmy.
Dziękuję, panie Ryszardzie. A pan Łukasz jest przy drugim naszym telefonie. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie Januszu, witam.
Kłaniam
panie Januszu, z racji tego, że gdzieś tam delikatnie współpracuję z branżą, mogę się wypowiedzieć z kolei na temat tej drugiej marki, bo tą z kolei znam, czyli Samsunga. Fakt, słyszałem o tym, że inni producenci niż Samsung wyłączają po pewnym czasie usługi, tak, dostępu do pewnych funkcji tak zwanych VOD, czyli na przykład playery czy inne na przykład aplikacje. Natomiast w przypadku Samsunga to wygląda tak, że w zasadzie od zakupu ma się w zasadzie wszystkie aplikacje, które były na początku jedyną aplikacją i to było szeroko informowane poprzez komunikaty również w telewizorze. Bardzo dawno temu, jakieś 4-5 lat temu, to była aplikacja Skype, która była wyłączona. Natomiast w tej chwili zarówno Netflix, YouTube, HBO czy nawet polskie serwisy streamingowe jak Player czy na przykład TVP VOD, to są serwisy, które są w 100% wspierane przez Samsunga i nie są wyłączane, bym powiedział nawet więcej. One są rozwijane i nawet bardzo często wszelkiego rodzaju promocje, które są związane przy zakupie tych telewizorów, one obejmują właśnie te serwisy streamingowe po to, bo dzisiaj faktycznie te usługi są bardzo atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców i klientów. Dlatego też no akurat w przypadku Samsunga to Samsung bardzo mocno te usługi w swoich telewizorach wspiera.
Dziękuję panie Łukaszu, czyli warto pytać po prostu w sklepie.
Jedyna rzecz, którą chciałbym tutaj dopowiedzieć, ponieważ te wyłączenia to nie jest, widzi mi się tak naprawdę często gęsto producenta, tylko to są umowy licencyjne, które są podpisane z danymi usługodawcami, czyli na przykładzie na przykład tego nieszczęsnego Panasonica, najprawdopodobniej umowa, którą miał podpisaną Panasonic, obejmowała jakiś okres tylko i wyłącznie dla swoich użytkowników i dlatego po tym okresie właśnie te usługi są wyłączane. W przypadku Samsunga nie ma takiego okresu, po którym byłaby ta usługa wyłączona. Tak jak mówię, jedyną usługą, która na przestrzeni kilku ostatnich lat, którą ja przypominam sobie, to była usługa Skype, która została wyłączona faktycznie w przypadku telewizorów Samsung. A większość usług tak naprawdę to jest dodawana, a nie wyłączana, bo jak się spojrzy nawet na ten tak zwany market w telewizorze, w którym można te usługi doinstalować, to ona się drastycznie, że tak powiem, zwiększa ta lista usług i aplikacji, które można sobie dodać, tak? Natomiast to tylko i wyłącznie dotyczy kwestii licencyjnych i podpisanych umów licencyjnych.
Panie Łukaszu, dziękuję za te dokładne wyjaśnienia. Warto w takim razie w sklepie zadać pytanie sprzedawcy, jak to jest z tymi usługami smart w przypadku konkretnych modelów, telewizorów, konkretnych producentów. Jest z nami pan Tomek jeszcze w tej sprawie. Halo, dzień dobry.
Tomek, z tej strony. Chciałbym trochę zdemontować to, co powiedział pan Łukasz, ponieważ mam telewizor Samsunga smart od 2 lat. I praktycznie tak co kilka tygodni wyskakuje jakiś komunikat, to zostaje wyłączone, to zostaje wyłączone, to zostaje wyłączone. I na dzień dzisiejszy tak naprawdę to mi chyba tylko Netflix i przeglądarka, cała reszta rzeczy została wyrzucona. I tak naprawdę jedynym chyba rozwiązaniem na ten problem jest to, żeby kupować telewizory typu Android TV i tak dalej, gdzie jest system, gdzie można sobie samemu instalować, niż po prostu kupować tak zwane smarty, które mogą oni sami decydować, co na tym telewizorze będzie.
Dziękuję panie Tomku, pozdrawiamy. No cóż, a innym słuchaczom pozostaje po prostu postawienie obok komputera, kabel HDMI, no i jedziemy po prostu na monitor telewizora treści z komputera, z internetu. No ale przecież nie po to się unowocześniamy, żeby właśnie po takie rozwiązania sięgać. 12:23 to jest czas reakcji. Teraz zanurzymy się w oparach farb wtalowych, inaczej nazywanych olejnymi. Napisał do nas pan Marcin. Od kilku dni na ulicy Pomarańczowej na osiedlu Bukowym w Szczecinie odbywa się odświeżanie klatek schodowych. Problem polega na tym, że lamperia malowana jest farbą olejną. W mieszkaniach gromadzą się toksyczne opary. Jest pora zimowa, podczas której nie możemy sobie pozwolić na wietrzenie mieszkań. Po pierwsze dlatego, że wychłodzimy mieszkanie, a po drugie dlatego, że automatycznie włącza się termostat poniżej temperatury 16 stopni Celsjusza. Opary z farby olejnej spalają się w płomieniach kuchenki gazowej, co jest wyczuwalne. To wszystko potwierdzą sąsiedzi. Myślę, że malowanie tym typem farby o tej porze jest nieodpowiedzialne ze strony spółdzielni mieszkaniowej Dąb. To jest bardzo trwała farba, rzeczywiście, ale mamy obecnie na rynku wiele farb wodorozcieńczalnych, które są zdecydowanie mniej szkodliwe. A z nami jest już gość, Marek Nielek, zastępca prezesa do spraw eksploatacji spółdzielni mieszkaniowej Dąb. Dzień dobry panie prezesie.
Dzień dobry.
Panie prezesie, czy rzeczywiście zimą, kiedy ludzie grzeją mieszkania, kiedy na klatkach schodowych również jest ogrzewanie, malujecie na ulicy Pomarańczowej klatki schodowe farbą olejną?
Tak.
No właśnie.
Malujemy.
No właśnie, a słuchacze skarżą się, nasz jeden słuchacz, na uciążliwość zapachu i mówi, że malowanie farbami olejnymi zimą, kiedy nie można skutecznie wietrzyć, nie jest dobrym pomysłem.
To znaczy ja bym chciał i spółdzielnia by chciała, żebyśmy malowania klatek zrobili tylko w sezonie letnim. Ale niestety na dzisiaj sytuacja na rynku usługodawców, czyli czytaj malarzy, jest taka, a nie inna. Na dzisiaj nie ma możliwości zorganizowania wykonawców, żeby te zaplanowane do malowania klatki zostały wymalowane w okresie 2-3 miesięcy.
Dzisiaj malarze rządzą, panie prezesie, prawda? Dzisiaj malarze,
no niestety,
i budowańcy
tak,
rządzą.
I nie tylko w sprawie malarzy. To samo dotyczy już i dekarzy, i innych usług, które my w spółdzielniach musimy robić do robót, a niestety nie ma wykonawców.
A teraz pytanie numer dwa. Dlaczego państwo tak się, że tak powiem, przyczepili od już lat 70., od początku istnienia spółdzielni, do farb olejnych? Są wodorozcieńczalne farby, również trwałe. Skąd taki wybór?
To znaczy, nie mówimy, że cała klatka jest olejną pomalowana. Mówimy o lamperiach,
tak,
czyli
jest
do określonej tylko wysokości. I oczywiście można by dzisiaj zlikwidować to olejne malowanie, ale wymagałoby to po pierwsze zeskrobania tej olejnej farby, która w poprzednich latach była kładziona, czyli szlifowania tego wszystkiego, to jest po pierwsze. Po drugie, jednak na klatkach schodowych te farby, o których pan mówi, te inne, to w mieszkaniu lekki brud można sobie zmyć. Natomiast na klatce schodowej, jak dochodzi do pobrudzenia, czy to oponami roweru, czy czegoś innego, to niestety to na krótką metę tylko jest. To nie jest takie zmywalne i to nie jest takie, że można wszystko zmyć na klatce schodowej.
Czyli jednak w przypadku klatki schodowej,
jest
gdzie jest
wykonane,
takie użytkowanie?
Jest już wykonane w olejnie. I to się sprawdza w eksploatacji bardziej. Oczywiście jest pewne utrudnienie, że wtedy, kiedy się maluje, to jest określony zapach, no ale to nie maluje się co roku, to się maluje raz tam na 12 czy na ileś lat i no, trzeba jakoś przeżyć ten moment. Nie?
No i tak również, jak pan powiedział,
i również cena jest, cena usługi byłaby zupełnie inna. Nie? A dzisiaj na próbę podniesienia, pomimo że koszty robocizny wzrosły, to na próbę podniesienia opłat na fundusz remontowy reakcja ludzi jest jednoznaczna.
A propos tych farb z rozpuszczalnikami, właśnie tych rozpuszczalników dużo zawierają farby olejne, były przeprowadzone takie badania we Francji. Przeprowadziła je dr Erika Sabat. Przebadała ponad 2000 emerytowanych francuskich robotników, z których część z racji wykonywanego zawodu miała do czynienia z rozpuszczalnikami. U niektórych badanych zaobserwowano problemy nawet po 30-50 latach od wystawienia na działanie tych substancji. Jak przyznaje dr Sabat, również dla nich było to zaskakujące. W ramach eksperymentu sprawdzono pamięć, uwagę i szybkość przetwarzania informacji u 2143 dokładnie emerytowanych robotników, którzy przy wykonywaniu obowiązków zawodowych byli właśnie narażeni na kontakt z trzema rodzajami rozpuszczalników. No i cóż, okazało się, że 59% uczestników wykazało obniżone zdolności umysłowe przy rozwiązywaniu przynajmniej 3 spośród 8 testów, 23% miało problemy przy 4 lub więcej testach, zaś tylko 18% wykazało sprawność umysłową na normalnym poziomie. Ale tu trzeba podkreślić, panie prezesie, że badanie dotyczyło osób, które zawodowo pracowały z tymi farbami olejnymi,
chodzi,
prawda?
To samo,
a nie jednorazowe wystawienie
pylica,
na
nauczycieli,
działanie,
że gardło i tak dalej, i tak dalej. To dotyczy ludzi, którzy ciągle byli narażeni na wdychanie tychże substancji. Natomiast co innego jest, że ta farba po 3 czy po 5 dniach, ona się wywietrzy i wtedy już nie ma tego oddziaływania, o których pan tutaj mówi.
Z nami jest pani Krystyna. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Nie wiem...
Pani Krystyna, prosimy ściszyć radio trochę,
tak,
dobrze?
Tak, nie wiem, ten pan, który z panem rozmawiał, prezes, to przy tej samej spółdzielni, w każdym bądź razie od 9 do 26 malowano klatki na parterze w jednym z wieżowców na ulicy Rydla.
Tak, to jest ten sam. Na,
proszę pana, na ostatnim piętrze ja mieszkam. Ja się tak zatrułam, że ja nie mogłam się utrzymać na nogach. Nie wiedziałam, co się dzieje. Na 11 piętrze. Teraz proszę sobie wyobrazić, przyszły przymrozki. Drzwi wejściowe były otwarte do późnych godzin wieczornych. Nie wiem, nawet w nocy to może były zamknięte. Wszystko, ten zapach szedł do góry, pomimo że parter malowany. Jak wyjaśniałam to w spółdzielni, pani mi powiedziała, że to jest wyraźne życzenie lokatorów, bo estetyka. No nie wiem, skąd nagle, kto tutaj się znalazł takim estetą był, że nagle zażądał i to nagle wszyscy we wszystkich klatkach zażądali malowania parteru wtedy. I pytam tej pani tak, czy to było zaplanowane, czy to było tak, o, teraz, nagle. A ta pani mówi, nie, to nie było zaplanowane. To po prostu teraz wzięliśmy firmę, pomalowaliśmy, bo lokatorzy się domagali. I ja mówię tak, to był straszny wiatr wtedy. To mówię, to trzeba było chociaż się powstrzymać, w tym dniu nie malować, kiedy był ten wiatr, bo to wszystko niosło do góry i na przykład skończone zostało malowane, ale u mnie w mieszkaniu jeszcze wieczorem i rano tą farbę czuć. Zatruliśmy się wszyscy, ale to dobrze, załóżmy tam, malowali, firma była w porządku, bo sprzątała i tak dalej, wszystko. Pootwierane na koszt lokatorów, ogrzewanie się włącza, tak, jest ogrzewanie, jest wyziębienie budynku, wyziębienie mieszkań i tak dalej, więc ponosimy dodatkowe koszty. Druga sprawa jest taka, że jak ja wielokrotnie dzwoniłam, żeby przed klatką jedną są 3 stopnie, wyszczerbione w dodatku schodki takie do klatki prowadzące i jest ciężko wejść, bo już jest większość ludzi starszych i żeby tam też zamontowano barierkę, tak jak wszędzie są barierki teraz przy schodach montowane, żeby łatwiej było wchodzić, to pani mi powiedziała, to jest zaplanowane na rok 2020. No to mówię, no niektórzy...
To dosyć odległe, pani Krystyno, rzeczywiście bardzo pani dziękuję. Panie prezesie, prosimy o barierkę wcześniej, o której mówiła nasza słuchaczka.
Ja wątpię, żeby ktoś mówił, że w 2020 barierkę będzie robił. To jest jakieś nieporozumienie, bo to, w to nie wierzę. To jest kawałek rury przyczepionej tylko na tym pierwszym wejściu po schodach i tyle. No. Bo jeżeli jest to wieżowiec, a rozumiem, że pani mieszka w wieżowcu, tak, to dalej już winda jest. Nie?
No rzeczywiście... Można się zgodzić, panie prezesie, się zgodzić z tym, że słuchaczka rzeczywiście miała szczególną dolegliwość, jeżeli chodzi o to malowanie, bo rzeczywiście ostatnie piętro, te opary się unoszą w górę,
jeżeli,
prawda? I rzeczywiście
jeżeli pan pozwoli, proszę pana, zimno i przymrozki zaczęły się dopiero od 7 dni właściwie. Taka jest prawda. A pani sama mówiła, że 9 rozpoczęto, wtedy temperatury były wyższe i okna były otwarte i można było wietrzyć. Natomiast czy było zaplanowane, czy nie? Odpowiedź jest następująca. Ja na Osiedlu Słonecznym byłem na wszystkich zebraniach zespołów nieruchomości i właśnie mieszkańcy na tych zebraniach domagali się, żeby zrobić korektę planów i podnieść estetykę, czyli pomalować te klatki schodowe, które nie były od lat malowane. Czyli to jest niejako... My jesteśmy ci, którzy muszą się wsłuchać. Pani widocznie nie była na zebraniu, bo gdyby była na zebraniu, to by usłyszała, że są ludzie, którzy domagali się, żeby ta klatka była pomalowana.
Już nie wspominajmy, panie prezesie, o tym, że prawda, jedni chcieliby taki kolor, inny taki i tutaj są
te
boje.
To jest oczywiste. Kiedyś próbowaliśmy, proszę pana, że damy możliwość wyboru koloru mieszkańcom, to się pokłócili między sobą i teraz już się nie pytamy, jaki kolor ma być, tylko narzucamy, bo wtedy przynajmniej pretensja jest do administracji.
Panie prezesie,
a nie do sąsiada.
Musimy kończyć. Czyli w takim razie proszę kończymy pana konkluzją taką, że malowanie musi
proszę
być
pana,
właśnie teraz, ponieważ po prostu malarze rządzą. No taka jest prawda na rynku.
Dzisiaj jest
teraz
taki rynek. Jest rynek niestety malarzy, powiedzmy sobie szczerze. Oczywiście zdarzają się też i papraki. Pani tu pochwaliła wykonawcę, tak, że tutaj dobrze robili. Staramy się brać tych sprawdzonych, ale ci sprawdzeni no, mają określone możliwości wykonawcze.
Marek Nielek,
tak to wygląda.
Zastępca prezesa do spraw eksploatacji spółdzielni mieszkaniowej DOMP. Do usłyszenia.
Do widzenia.
To jest czas reakcji. Przypomnę, pan prezes mówił także o tym, że zdarcie tej farby olejnej, zdjęcie jej przy pomocy również substancji chemicznych, również niezbyt nieszkodliwych, mówiąc delikatnie, byłoby, to już ode mnie komentarz, bardzo drogie, kosztowne i równie szkodliwe. No, nie zazdroszczę mieszkańcom, którzy właśnie mieszkają w takim bloku, gdzie akurat jest malowanie teraz w sezonie zimowym, ale może warto się przemęczyć jednorazowe, jakieś dwudniowe nastawienie, narażenie na tego typu opary nie powinno na dłuższą metę wywołać żadnych skutków zdrowotnych. To jest czas reakcji. A z nami jest kolejny gość, Andrzej Zajda, adwokat. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam państwa. Może głos być taki troszeczkę z lekka zniekształcony, ale jestem w trakcie jazdy samochodem, ale na zestawie głośno mówiącym, także możemy rozmawiać.
Słychać nieźle, więc mam nadzieję, że tak będzie do końca naszej kilkuminutowej rozmowy. Panie mecenasie, mam do pana pytanie w związku z dwoma sprawcami podpalenia promenady w Trzebieży. Na razie grozi im do 10 lat więzienia. Mówię na razie, dlatego, że jeszcze mogą dojść szkody i kara za to, że są szkody duże w środowisku naturalnym. Tam jest obszar Natura 2000 i tak dalej.
No właśnie ja o tym myślałem, że poza, że tak powiem, samym naruszeniem kodeksu karnego pojawia się kwestia tutaj naruszenia tych wszystkich ekologicznych historii. I to może być rozbudowane również o pozostałe zarzuty.
Ale nasi słuchacze martwią się tym, że wsadzenie tych panów do więzienia na 2, 3, 5, 8 lat, zobaczymy jak to sąd do tego podejdzie, pewnie weźmie pod uwagę różne okoliczności, czy byli już wcześniej karani, czy nie i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie martwią się, że to nic nie da. Wczoraj doktor Jerzy Pobocha, psychiatra na naszej antenie, mówił, że często właśnie tacy ludzie mówią, rok nie wyrok, 2 lata jak dla brata. I w związku z tym, właśnie, czy sąd ma możliwość, ma narzędzia, żeby ci panowie, mówiąc delikatnie i kulturalnie, panowie, chociaż inne słowa cisną się na usta, odpracowali niejako, albo materialnie odczuwali przez długi czas swojego życia skutki tego, co zrobili. Przypomnę, że straty sięgają kilku milionów złotych. Oddanie całości tej promenady, również z tym tą całą infrastrukturą, kosztowało w 2014 roku, łącznie tam z zabawkami, z tym wszystkim, 9 milionów złotych, ale nawet gdyby to były 3-4 miliony, no, czy sąd ma możliwości właśnie innego wychowawczego oddziaływania na sprawców poza karą więzienia?
Oczywiście, że ma. Proszę Państwa, powinna tutaj, podejrzewam, że tutaj będzie reprezentowany organ samorządowy. On winien wystąpić w charakterze oskarżyciela posiłkowego na sprawie, co daje mu uprawnienia strony. Strona natomiast może domagać się wyrównania szkody i takie wyrównanie szkody jest przewidziane w artykule 46 kodeksu karnego. Czyli jeżeli wniosku osoby pokrzywdzonej czy poszkodowanego tutaj w tym momencie tego organu urzędu samorządowego nie będzie, to sąd może, ale nie musi. Ale kiedy jest wniosek o naprawienie szkody, to sąd musi albo naprawić w całości, albo w części. To nie może być tak, że nie zostanie sprawa uregulowana finansowo. Czyli będzie kwestia tutaj jak gdyby dwutorowa. Jeżeli była ta promenada ubezpieczona, to wówczas ubezpieczyciel po oszacowaniu szkody wypłaci gminie należną jej kwotę odszkodowania.
Panie mecenasie, zatrzymajmy się w tym miejscu, ponieważ jest ważne pytanie od słuchacza. Proszę posłuchać, związane właśnie z ubezpieczeniem.
Dzień dobry, Adrian. Jeżeli jest sprawca, a takowych mają, ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania i przekierować sprawę na sprawców. Dziękuję.
No właśnie, czy to jest możliwe?
No jest, oczywiście. Oczywiście, tutaj słuchacz ma rację. Dlatego, że w tym momencie ubezpieczyciel może powiedzieć, ustaliliście sprawcę, dochodźcie o sprawcy. I wtedy będzie sytuacja, tak jak już powiedziałem, wystąpienia do sądu, a można to już uczynić na etapie postępowania przygotowawczego, z wyliczeniem tej szkody, wskazując, że ubezpieczyciel nie zapłacił tej sumy i wtedy będzie kwestia, że na podstawie artykułu 46 sprawcy zostaną solidarnie powtarzam, obciążeni do zapłaty kwoty wynikającej z uszkodzenia. Tak więc sytuacja dla nich nie jest taka zupełnie klarowna i różowa, dlatego że jeżeli nie wystąpi się o naprawienie szkody, to takie naprawienie szkody będzie ich zobowiązywało do zapłaty tej sumy. Natomiast gdybyśmy teoretycznie przyjęli, że sąd wymierzy im karę w zawieszeniu, no to wtedy kwestia niezapłacenia, niewyrównania szkody może powodować zarządzenie wykonania tej kary niezależnie od płatności. Natomiast jeżeli mielibyśmy karę bezwzględną, karę izolacyjną, no to będzie sytuacja, że oni będą zobowiązani do płacenia i będą musieli tą należność spłacić, także sprawcy nie uciekną. Nie ma obawy, że w żeby nie obciążyć sprawców. Inna rzecz jest już, proszę Państwa, a mianowicie kwestia windykacyjna. Na ile uda się to ściągnąć, na ile będzie to spłacanie przypominające koci płacz, czyli łzy rozpaczy, pieniędzy nie mamy, ale sprawcy będą tym obciążeni. I to niewątpliwie, jeżeli powinien dopilnować reprezentujący pokrzywdzonego czy poszkodowanego pełnomocnik, żeby zakreślić określony czas do zapłaty. Nie to, że do końca życia, bo nieraz właśnie są sytuacje tego typu, że nie brak jest sprecyzowania okresu, w jakim ma nastąpić wyrównanie tej szkody, czyli zapłata sumy wynikającej z dokonanych zniszczeń. I wtedy powinien sąd powiedzieć, że macie od daty uprawomocnienia się wyroku do określonego roku, przypuśćmy, dają im na to 5 lat. W jaki sposób oni będą to spłacać? To już jest kwestia inna. To może go być zarówno dolegliwości natury finansowej, jak i na przykład pewne roboty publiczne, za które oni nie będą otrzymywać pieniędzy, a należność będzie przelewana na konto poszkodowanego.
Czyli po wyjściu z więzienia ewentualnym oni mogą być również skazani na pracę publiczną na rzecz na przykład trzebieży.
To znaczy nie tyle na pracę publiczną, oni mogą być zobowiązani do podejmowania określonych prac. To jest wszystko zależy od tego, czy ten wyrok będzie miał charakter kary bezwzględnej, czy ten wyrok będzie miał karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Bo panie redaktorze, jeżeli byli to ludzie już dotychczas karani, to nie sądzę, żeby sąd stosował dobrodziejstwo zawieszenia wykonania kary. Natomiast problem, bo wspomniał pan, że wczoraj wypowiadał się pan doktor Pobocha. Jeżeli by się okazało, że oni mają jakieś mankamenty, no to jest sytuacja tego typu, że sąd też musi miarkować karę. Pozostaje sytuacja poczytalności. Ale bądźmy dobrej myśli. Ja uważam, że w tej sytuacji odzyskanie tych pieniędzy, przynajmniej w części, jest bardzo realne. To tylko zależy od aktywności pełnomocnika tutaj poszkodowanego. Jeżeli ten pełnomocnik już na tym etapie będzie starał się, żeby oszacować te szkody, bo to jest potrzebne. Sąd, jeżeli ma orzekać, to powinien znać wartość, jaka została tutaj, na ile to mienie zostało uszkodzone i wtedy jest kwestia, że ta suma stanie się sumą jak gdyby graniczną zobowiązującą. Także na pewno nawet gdyby organ poszkodowany nie złożył takiego wniosku, to sąd może, ale to sąd może. A jeżeli wniosek jest złożony, to sąd musi. To jest oblig dla sądu.
Panie mecenasie, króciutko na koniec jeszcze raz zapytam w inny sposób. Czy jeżeli sąd zasądza karę bezwzględnego pozbawienia wolności, to po wyjściu z tego więzienia już raczej nie ma takiej kary dodatkowej w postaci właśnie po wyjściu z więzienia prac publicznych na rzecz na przykład trzebieży w tym
Nie, ja tylko mówię, że mając na myśli prace publiczne, panie redaktorze, miałem coś takiego, że na przykład oni mówią, nie mamy pieniędzy. No to wtedy się można ich zobowiązać do tego.
Jasne, jako zamiennik.
To taki quasi zamiennik, bo tak kodeks nie przewiduje, ale to jest wtedy sytuacja. Dajemy ci pracę, że będziesz sprzątał ulicę, będziesz tam dokonywał jakichś prac i tak dalej, ale zamiast otrzymywać pieniądze z budżetu, które powinieneś dostać, to te pieniądze będą przelewane na konto poszkodowanego z tytułu dokonanych zniszczeń.
Dziękuję bardzo, mecenas Andrzej Zajda. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji. Jeszcze jeden komentarz w sprawie pożaru promenady w Trzebieży.
Jurek, stały słuchacz. Ja rozmawiałem z takim strażakiem i on powiedział, że ci chłopcy podpalili zgromadzone śmieci pod jakimś pomostem. Nie wiem, czy to jest prawda, bo przypominam sobie, że parę lat temu most został podpalony w Warszawie. A przyczyną tego pożaru właśnie był zgromadzony materiał budowlany, drewniany w jakimś tam fragmencie mostu i tam bezdomni po prostu rozpalili ognisko i przy tej okazji się zapaliła ta sterta tego materiału, który był tam nielegalnie gromadzony. Dziękuję bardzo.
pomosty nie były drewniane, były ze sztucznego tworzywa i ze wszelkich informacji, które mamy zarówno od strażaków, jak i od dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji wynika, że mężczyźni, to widać na monitoringu, szli, podlewali benzyną, oblewali te pomosty i po prostu potem wszystko to podpalili. Tyle w tej sprawie, a teraz zmieniamy temat na taki ciepło świąteczny, chociaż nieco też zaprawiony goryczą. Jest z nami Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska, Turystyka i Wydarzenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Pani Celino, dzwonię do pani z taką prośbą, co z naszym jarmarkiem bożonarodzeniowym. We Wrocławiu już jest, wygląda pięknie. W Poznaniu także, na naszej stronie internetowej można zobaczyć zdjęcia. Był zachwycony świątecznym jarmarkiem. Naprawdę wspaniale, takie wielkie koło, szopka wspaniała, wszystko odświetlone w takich ciepłych barwach. A u nas cóż, na razie nic nie widać i nie słychać. I najgorsze, że w zeszłym roku jarmark bożonarodzeniowy organizowany przez Żeglugę Szczecińską, Turystyka i Wydarzenia zakończył się, uwaga, 17 grudnia. Jak będzie w tym roku? Kiedy się jarmark rozpocznie? I czy będzie tak pięknie jak w Poznaniu i Wrocławiu?
W tym roku do jarmarku tak w zasadzie zostało nam już bardzo niewiele, bo 2 tygodnie. Ruszamy 14 grudnia i kończymy jarmark tuż przed samą Wigilią 23 grudnia, także będzie można jeszcze przed samymi świętami do nas przyjść. Ja chciałam tylko podkreślić, że to jest 3. edycja jarmarku bożonarodzeniowego w Szczecinie i my tak naprawdę dopiero zaczynamy tworzyć tą tradycję jarmarków. I trudno jest tak nam tutaj porównywać się do Poznania czy do Wrocławia, gdzie te tradycja jarmarczna już trwa około 20 lat, więc dajmy też troszeczkę czasu. Z roku na rok nasz jarmark wygląda coraz lepiej, coraz bardziej się rozrasta. Dla porównania powiem, że w tym roku mamy około ponad 80 wystawców, którzy do nas przyjadą i zaoferują...
Pani Celino, ale od 14 grudnia pani powiedziała. We Wrocławiu trwa to od 23 listopada. No tego nie wymagamy, ale czemu nie zacznie się 1 grudnia, kiedy już jest ten świąteczny czas i we Wrocławiu będzie trwał do 31 grudnia?
Już mówię dlaczego. Ponieważ z badań, jakie przeprowadzamy, bo co roku to robimy, szczeciński rynek nie jest jeszcze gotowy na taki czterotygodniowy jarmark.
Mówi pani o konsumentach, tak? O odwiedzających.
Raz, że o konsumentach i dwa też o wystawcach, którzy po prostu mówią, że no to jeszcze nie jest ten czas, to wymaga paru lat, żebyśmy tutaj przywykli do tego, że faktycznie ten jarmark jest i zaczęliśmy od kilku dni, teraz mamy jarmark 10-dniowy, więc jakby z roku na rok my też poszerzamy swoją ofertę, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i zmieniamy się trochę dla konsumentów, dla wystawców, po to, żeby ten jarmark faktycznie był taki piękny i długi, jak jesteśmy przyzwyczajeni do innych jarmarków, czy to we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w
Jarmarku. Czyli kiedy jeździmy do Niemiec.
Tak, zgadza się. No, musimy się tego nauczyć po prostu. To jest nasza 3. edycja. W tym roku, mówię, mamy bardzo, bardzo bogaty program. Zmieniliśmy trochę ten jarmark. Staramy się, żeby przez cały tydzień coś się działo na tym jarmarku, żeby to nie było tylko tutaj domki i stoiska handlowe, ale też, żeby popołudniami można było przyjść do nas i wziąć udział w jakichś wydarzeniach. I powiem, że takim wydarzeniem, które przez cały jarmark będzie funkcjonowało, to jest nowość, której nie było w Szczecinie do tej pory, będzie zimowe kino, będziemy mogli przyjść, zobaczyć sobie projekcje świąteczne, oczywiście będą kolędy, będą warsztaty z lukrowania pierników, będziemy wspólnie gotować świąteczne dania, także my nad tym jarmarkiem pracujemy od kilku ładnych tygodni i chcemy, żeby to wszystko wyszło dobrze, żeby było równie pięknie jak w innych miastach.
W jakim miejscu, pani Celino, będzie jarmark i od 14 grudnia do którego grudnia?
Do 23 grudnia jesteśmy na Aleja Kwiatowa, Plac Żołnierza i Plac Lotników. 3 place w centrum miasta, więc myślę, że każdy będzie mógł przyjść, bo to jest bardzo dobrze skomunikowane miejsce. Dojeżdżają tam tramwaje, dojeżdżają autobusy. Można przyjść, po prostu się przespacerować. Także myślę, że w centralnym miejscu Szczecina taki jarmark na 3 placach przyciągnie co roku, w zasadzie od tych 2-3 lat przyciąga mnóstwo mieszkańców, przyciąga i nie tylko mieszkańców, fakt Szczecina, ale także turystów, czy mieszkańców tutaj miejscowości pobliskiej.
Mam nadzieję, pani Celino, również, że pawilony będą jednolite, bo to jest
oczywiście
bardzo ważne, żeby to wszystko
mamy,
było piękne. To
tak,
naprawdę jak się na ten poznański,
piękne,
to jest
mamy piękne drewniane domki, które będą pięknie oświetlone. Co będzie, oczywiście będą piękne też tutaj inne iluminacje świetne. No, staramy się, żeby to było nie tylko jakby asortymentowo spełniało oczekiwania, ale także wizualnie. No, zależy nam na tym, żeby to było wszystko jednolite, w jednakowych domkach, jednakowo przyzdobione, żeby właśnie te zdjęcia wychodziły równie piękne, jak chociaż te z Poznania, bo faktycznie widać, że tam jest ładnie i myślę, że u nas, patrząc na poprzednie lata, będzie równie pięknie.
Mam nadzieję, że nie mamy co prawda w mieście plastyka miejskiego, ale że ktoś rzuci na to takim okiem fachowca, żeby to było naprawdę utrzymane w jednej jakiejś tonacji kolorystycznej, nastrojowej, żeby nie było od sasa do lasa.
Nie, nie, to mogę pana zapewnić, panie redaktorze, że tak nie będzie, bo my też przykładamy do tego dużą wagę i staramy się, żeby to wyglądało właśnie ładnie.
I na zakończenie, pani Celino, bo musimy kończyć. Pan Dominik, tak? Krótkie pytanie. Czy będą żywe renifery?
U nas nie będzie żywych reniferów.
No dobrze, ale będą inne atrakcje. Trzymamy panią za słowo i mam nadzieję, że
tak,
z roku
będzie,
na ten
będzie karuzela
wenecka,
będą przedstawienia, będą animacje, będzie Mikołaj. Naprawdę będzie pięknie, smacznie i świątecznie.
No, będziemy sprawdzali. Dziękuję, Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska, Turystyka i Wydarzenia. Do usłyszenia. To był Czas
Dziękuję
Reakcji.
Również. Do usłyszenia.